Dzięki. Sylwuś się ucieszy i może ktoś, kto kiedyś będzie chciał posłuchać tego na naszej stronie, może też się ucieszy. Czeka nas mały zwrot akcji, na szczęście po tym, co przez ostatnich kilka spotkań wałkowaliśmy. Przeczytajmy końcówkę trzeciego rozdziału, 21 wersu do końca. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej, za dni cierpliwości Bożej, wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów, czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nie obrzezanego przez wiarę. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą. Tylko prawo właściwie ustawiamy. Tak jak mówiłem, tak jak zauważyliście, mam nadzieję, jest pewien zwrot akcji. Najpierw przez całe dwa rozdziały Paweł wałkował to, jak bardzo grzeszni jesteśmy jako ludzie, jako ludzki rodzaj, niezależnie od tego, gdzie się urodziliśmy, niezależnie od tego, jakie poznanie Boga mamy i poznanie Jego woli, czy mieliśmy ten przywilej urodzić się w rodzinie czy w kraju, w którym dostępne i czytane jest Jego Słowo i mogliśmy z tego korzystać, czy nie mieliśmy tego przywileju. To nie zmienia faktu, że wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy w bardzo beznadziejnej sytuacji. Przed Bogiem jesteśmy niesprawiedliwi i w zasadzie jesteśmy godni potępienia. I teraz pojawia się światełko w tunelu, jakiś cień nadziei. Kogo z was razi, nie ma Zosi, co się na pewno mi się zgłosiła, zdanie, które zaczyna się od słowa ale? Okej. Nikogo. No dobra. Dzisiaj mamy taki coraz bardziej luźny stosunek do różnych gramatycznych, stylistycznych, językowych reguł. Słucham? Więc też gdzieś już było i gdzieś pewnie będzie na początku. Zobaczcie, po prostu te słowa, które właśnie teraz mamy na ekranie, tak naprawdę z każdego z tych słów po prostu cieknie taka głębia i takie znaczenie one mają. Każde jedno słowo, nawet to durne ale postawione na początku, może... Nie wiem, czy w Grece też jest taka reguła i czy też Paweł ją złamał. Sądzę, że nie, aczkolwiek w polskim tłumaczeniu to mi się nawet podoba, że nawet właśnie to podkreśla jakby taki kontrast, podkreśla to, że owszem, jest źle, ale teraz będzie mowa o czymś, co jest rozwiązaniem, które to zresztą rozwiązanie zostało też na początku tego listu zapowiedziane, aczkolwiek dość enigmatycznie. Teraz będzie rozwinięte. Jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa. A, jeszcze zanim jawną, to jeszcze mamy słówko teraz. To teraz też jest dość ważnym słowem. Paweł pokazuje, że to, o czym mówi, wydarzyło się może nie w chwili, w którym pisze ten list, aż tak szybko to jeszcze wtedy nie następowało. Nie mieli Facebooka i takich szybkich kanałów przepływu informacji, ale w bardzo niedawnym czasie, przed tym jak Paweł napisał, wydarzyło się coś niezwykłego, o czym właśnie chcę powiedzieć. Jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa. Niezależna od prawa, czyli, jeżeli jak mówiliśmy, prawo w zasadzie podkreślało naszą grzeszność, to jeśli ta sprawiedliwość jest niezależna od prawa, to znaczy, że jest też niezależna od naszej grzeszności. Czyli jest niezależna od tego, jak dużo nabroiliśmy, jak dużo obrażaliśmy Boga, jak dużo znieważaliśmy Go, czciliśmy jakieś inne bożki w naszym życiu. Od prawa jest niezależna, ale przez prawo i proroków jest poświadczona, czy też potwierdzona. Czyli Paweł stawia tu taką tezę, że już przed Chrystusem Pisma Boże Izraelskie, czyli to, co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem, w pewien sposób wskazywały, potwierdzały tą sprawiedliwość Bożą, o której tutaj jest mowa, o usprawiedliwienie przez Jezusa Chrystusa oczywiście. I znajdujemy na to w Starym Testamencie sporo przykładów. Popatrzmy sobie na przykład na Dawida. To jest taki, mi się po prostu aż rzucił na taki przykład właśnie Dawid, który pomimo tego, że zgrzeszył i to sromotnie i spektakularnie, myślę, że wśród nas nie ma kogoś, kto aż tak spektakularnie by zgrzeszył, żeby skazać niewinnego człowieka na śmierć tylko po to, żeby zatuszować jakiś tam swój wybryk. Zresztą do Dawida jeszcze dzisiaj wrócimy, a też przeczytamy o nim w kolejnym rozdziale tego listu. Dawid w psalmie 23, myślę, że to jeden z takich popularniejszych psalmów, bardziej znanych, przynajmniej jakby popatrzeć na to, które fragmenty Biblii znamy na pamięć. Już od szkółek niedzielnych pewnie jesteśmy uczeni, albo które czasem wyśpiewuje się w różnych kościołach. To ten psalm jest, kończy się takim bardzo optymistycznym stwierdzeniem. To nawet nie jest pytanie, nie jest przypuszczenie, nie jest prośba. To jest stwierdzenie, że zamieszkam w domu Pana najdalsze czasy. Już widać tutaj, po całym tekście tego psalmu, który następuje wcześniej, że on tam zamieszka nie dlatego, że postępuje dobrze, że jego serce jest czyste, że nigdy nie zgrzeszył, nie dlatego, że jak pasie swoje stado, to jest świetnym pasterzem i przed wszystkim go broni i zostanie za to nagrodzony. Nie, wręcz przeciwnie. On mówi, że to Bóg jest pasterzem, który o wszystko się troszczy, o to, że jeżeli Bóg go pasie, to nic mu nie braknie. I o tym, że dobroć Boża i łaska Boża towarzyszą mu przez wszystkie dni jego życia. Czyli nawet jeżeli nie znał jeszcze Dawid Jezusa, chociaż pojawiały się w jego twórczości psalmistycznej też takie bardziej mesjańskie proroctwa, nie wiedział dokładnie, jak Bóg to zrobi, to już wiedział i być może dlatego został nazwany mężem według Bożego serca, to już wiedział to, co jest kluczowe również i dla nas. Że nie na sobie, nie na swoich wysiłkach trzeba pokładać ufność, ale właśnie w Bogu. Nawet o kobietach Starego Testamentu pisze Piotr w swoim liście, 1 Piotra 3, wiersze 5 i 6. W ten sposób niegdyś zdobiły się święte kobiety pokładające nadzieję w Bogu. Czyli zasada jest ta sama, pokładanie nadziei w Bogu. Dzisiaj wiemy, że mówimy o krwi i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem. Wtedy jeszcze to nie było takie jasne i klarowne, ale podział był jasny. Albo pokładasz nadzieję w sobie samym i polegniesz, albo pokładasz nadzieję w Bogu i będziesz żył. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Wszystkich, czyli w domyśle i Żydów, i nieżydów. Bo nie ma tu różnicy, nie ma już rozróżnienia, jak już mówiliśmy wcześniej. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy zgrzeszyliśmy, nawet mogłoby tak napisane być. I pozbawiliśmy się chwały Bożej. Co to w zasadzie znaczy? Brak nam chwały Bożej. Czy to znaczy, że Bóg stworzył nas z taką samą chwałą, jaką On kiedyś miał i tylko my się jej pozbyliśmy? No nie do końca. Bóg jednak stworzył nas jako ludzi, nawet nie jako aniołów, jako istoty, które wyraźnie są od Niego niższe. I już wtedy oczywiście wiedział, że będziemy grzeszyć, że pierwsi ludzie zgrzeszą. Ale brak nam chwały Bożej, to znaczy, że nie ustawiamy Boga, nie trzymamy Go na pierwszym miejscu w naszym życiu, tylko oddajemy hołd innym ludziom, innym rzeczom, innym sprawom. Mówiliśmy o tym już też trochę wcześniej. W różnych sytuacjach, z pozoru niezwiązanych może z czcią Boga, kierujemy się nie tym, co według Boga jest dobre, co On by od nas chciał, ale jakimiś własnymi pożądliwościami. A dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. I to jest właśnie jeden z najmocniejszych wersów, myślę, w całej Biblii. Jeden z najważniejszych w tym liście. Dostępujemy usprawiedliwienia. To znaczy nie usprawiedliwiamy się, tylko ktoś nas usprawiedliwia. Co to w ogóle jest usprawiedliwienie? Czy to znaczy, że ktoś czyni nas, ktoś w domyśle oczywiście Bóg, czyni nas sprawiedliwymi? Jak ktoś z Was ma dzieci w szkole i na przykład pisze tym dzieciom usprawiedliwienie jakiejś, nie wiem, nieobecności, albo czegoś, co tam te dzieciaki zmajstrowały, to pisząc im takie usprawiedliwienie, nie sprawiacie wcale, że ta sytuacja nie miała miejsca. Owszem, przyznajecie, że ona miała miejsce, ale jakby bierzecie to na siebie, że z jakiegoś powodu kazaliście im tak zrobić, albo były uprawnione, żeby tak zrobić, żeby na przykład nie przyjść do szkoły, czy gdzieś tam wyjść wcześniej. Tak samo jak przeciwieństwo usprawiedliwienia, czyli potępienie. Potępienie czy wydanie wyroku, kiedy sędzia kogoś w procesie sądowym skazuje na jakąś tam karę, tak jak mnie na przykład pani sędzina 2 lata temu skazała, na szczęście w zawieszeniu. To ona nie sprawiła, że ja zostałem niesprawiedliwym czy winnym, może w takim prawniczym języku, bo to był fakt po prostu, ona tylko go stwierdziła. I tak samo usprawiedliwienie nie czyni nas sprawiedliwymi, nie czyni nas idealnymi. To jest tylko akt, w którym Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi. Ogłasza, że bierze to na siebie, nie podając powodów, bo nie musi. I ogłasza, jesteśmy niewinni, mamy być traktowani jak sprawiedliwi przez siebie nawzajem, przez innych. I przede wszystkim jesteśmy traktowani jak sprawiedliwi przez Niego na sądzie. Dostępujemy usprawiedliwienia darmo. To też jest bardzo ważne słowo. Myślę, że to słowo nie trzeba go jakoś długo tłumaczyć, bo wszyscy doskonale wiemy, co znaczy. Ale warto je zauważyć, bo ono też podkreśla to, że to nie kupujemy sobie, nie zaskarbiamy sobie tego w żaden sposób. Choćbyśmy chcieli, to nie jesteśmy w stanie. Po prostu dostajemy to jako prezent. Dar Jego łaski właśnie. Kolejne słowa. Z Jego łaski. To są, wydaje mi się, że dla Pawła to są bardzo ważne słowa. On w swoich listach, a napisał ich 13, tego sformułowania używa 95 razy. To jest średnio po 7 i trochę raza na jeden list. Nie wiem, czy zwróciliście na to kiedyś uwagę. Ja nie. Dopiero teraz tak mi się gdzieś rzuciło, ale myślę, że on chce tą łaskę tutaj mocno nam podkreślić. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ona była podkreślona. bo skoro już podkreśliliśmy sobie, w jak bardzo beznadziejnej sytuacji jesteśmy i to, że bez Boga nie mamy szans nic z tą sytuacją zrobić, to chwała Mu i dzięki Mu za tą Jego łaskę i warto się nad tym choćby i codziennie zastanawiać. Warto Mu codziennie za to dziękować. Łaska, czyli gest Boga, który jest z Jego własnej woli, własnej inicjatywy wobec osoby winnej. To też jest taka ważna cecha łaski. Tak jak prezydent kogoś ułaskawia na przykład, że prezydent mógł kogoś ułaskawić, to może to zrobić tylko w odniesieniu do osoby, która została uznana winną. Może go wybawić od spędzenia jakiegoś czasu w więzieniu, skończonego czasu i relatywnie krótkiego w stosunku do tego, czego wybawia nas Bóg, ułaskawiając nas przez odkupienie. Odkupienie, czyli ktoś inny zapłacił nasz, mój, twój wykup, tak jakby kupił nas Bóg za cenę krwi Jezusa na targu niewolników i w zasadzie należymy do Niego i cokolwiek chce od nas, to powinniśmy robić nie tylko z radości, nie tylko z wdzięczności, ale też z tego, że po prostu Mu się należy, bo za nas zapłacił. Odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego, czyli Chrystusa, ustanowił Bóg narzędziem przebłagania za nasze grzechy przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej, o co tu chodzi z tą Jego sprawiedliwością, z tym okazaniem, z ujawnieniem w obecnym czasie Jego sprawiedliwości. Trochę to brzmi, jakby chciał usprawiedliwić sam siebie. Chciał pokazać, tak jest napisane, aby pokazać, że on sam jest sprawiedliwy, to brzmi, jakby ktoś zarzucał mu, że nie jest. Czy w rzeczywistości pojawiały się jakieś takie zarzuty? Ciężko powiedzieć, nie mamy tego w żaden sposób spisanego. Ale jak patrzymy na to, jak Bóg odpuszczał grzechy właśnie bohaterom Starego Testamentu, którzy składali za te grzechy jakieś ofiary niedoskonałe, bo musieli składać cały czas, którzy z czasem szczerą, czasem nie zawsze, z kruchą, a czasem w ogóle bez skruchy nie chcieli przepraszać, ale skupiam się tu na tych, którzy przepraszali ze skruchą i którzy wiedzieli, że mają te grzechy przebaczone, czasem nawet tak jak Dawid, słyszeli to z ust proroków. I Bóg przebaczał im te grzechy, bo mógł. Miał prawo to zrobić, oczywiście. Natomiast to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, kiedy rozważamy ofiarę Jezusa, że ona jest nie tylko za nas, którzy już słyszeliśmy to i otworzyło się nasze serce na nią i mogliśmy to przyjąć, ale też właśnie wszystkich tych, którym Bóg grzechy przebaczył, zanim Jezus Chrystus przyszedł. On je przebaczył, ale gdzieś tam cały czas, tak z księgowego punktu widzenia powiedziałbym, w słupku na koncie rósł taki obrót winien, który nie był niczym zrównoważony. I dopiero śmierć Jezusa Chrystusa, tak jak wyrównała wszystkie nasze grzechy, tak samo mogła wyrównać tamte. Właśnie, skoro mówimy o przebaczeniu grzechu bohaterom Starego Testamentu, to przyjrzyjmy się tej sytuacji z Dawidem. Pamiętamy, co zrobił z Batrzebą i co potem jeszcze zrobił z Uriaszem. I przychodzi do Dawida Natan i mówi: wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach. Całkowicie znieważyłeś Pana wobec jego wrogów. I wyobraźmy sobie Dawida, który mówi: hej, chwileczkę, przecież nie jest aż tak źle. Okej, napaliłem się na tą kobietę, okej, porwałem ją, okej, wystraszyłem się, że ktoś to odkryje, więc zabiję jej męża. Ale przecież w ogóle... Nie było mowy o tobie, nie myślałem wcale o tobie, nie myślałem wcale o tym, żeby twoje imię znieważać, nie mówiłem nic złego na ciebie, nie wysyłałem swoich wojowników, żeby przed innymi krajami coś złego tobie mówili. A Bóg mówi, no właśnie, o mnie, który stworzyłem ten świat, który stworzyłem człowieka, który stworzyłem wspaniałą intymność między kobietą i mężczyzną i notabene zarezerwowałem ją dla małżonków, wreszcie, który uczyniłem cię królem i dałem ci wszystko to, co teraz masz, w ogóle o mnie nie myślałeś w tej sytuacji. I to jest właśnie twój problem. To był właśnie twój grzech. I co Dawid zrobił? Dawid oczywiście się tak nie tłumaczył. Dawid wyznał przed Natanem, zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi, również Pan przebaczył twój grzech. Nie umrzesz. Dawid nie zdążył nawet złożyć żadnej ofiary. Nie zdążył... pójść nawet do świątyni, żeby cokolwiek zrobić, zlecić komuś tą ofiarę. Ale zdążył pomyśleć. Zdążył uświadomić sobie, ok, rzeczywiście, Panie Boże, na pewno nie tak to miałoby wyglądać. Nie tak zachowują się ludzie, którzy chcą żyć z Tobą w przyjaźni. Nie pomyślałem o Tobie, o Twojej woli dla tej sytuacji w tym momencie i to był mój grzech. I powiedział, zgrzeszyłem względem Pana. I grzech został mu odpuszczony, Pan powiedział ustom i proroka. I również za to później, dużo później, ale musiało tak się stać, żeby ten rachunek wyrównać, umarł Jezus Chrystus. Czyż więc podstawa do chlubienia się została uchylona? No to chyba jest jasne. Przez dwa rozdziały było mowa o tym, że nie mamy się zupełnie czym chlubić, a teraz Paweł, mówiąc o wielkim darze, cały czas podkreśla, że to dar od Boga. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Co to jest prawo wiary? To jest właśnie to, o czym sobie teraz czytamy. Od początku tego fragmentu. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość Boża dla wszystkich, którzy wierzą. W domyśle w Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę. Mocą Jego krwi. Końcówka 26 wersu znowu czytamy. Bóg usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Prawo jest proste. Jeżeli wierzysz w Jezusa, masz życie wieczne, jesteś zbawiony, jesteś usprawiedliwiony przez Boga, uwolniony od wyroku za twoje grzechy. Nie wierzysz na zasadzie, ok, wydarzyło się, przyjmuję, że tak rzeczywiście się stało, Jezus umarł i zmartwychwstał, ale nie porusza mnie to. Oczywiście o tym, co rozumiem przez wiarę, rozmawialiśmy już wcześniej, ale wypada to tu podkreślić. Tylko wierzę. W Grece w ogóle, albo w hebrajskim, już nie pamiętam, są dwa zupełnie różne znaczenia słowa wierzyć. Jakby wierzyć czemuś i wierzyć w coś. to są dwa zupełnie różne znaczenia. Wierzyć czemuś to tak jak właśnie wierzyć, przyjmować jakieś informacje. Natomiast wierzyć w coś to w sumie podobnie jak dzisiaj, jak mówimy o światopoglądach jakichś wyznawanych przez ludzi. Wierzyć w coś to znaczy przyjmować to całym sobą. I wszystko, co robimy, podporządkowywać temu, w co wierzymy. I po raz kolejny. I człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę. Przez to, że przyjmuje to, że Jezus umarł. Umarł za mnie, za moje grzechy. Za to, że nie pełniłem nakazów prawa, więc na szczęście dzięki Bogu jest to niezależnie od tych nakazów. Jeżeli przyjmuję to, że umarł za mnie, to przyjmuję też to, że odkupił mnie, ma prawo do mojego życia. Przyjmuję to, że dzięki niemu, dzięki temu usprawiedliwieniu mam życie wieczne, więc mam niekończącą się wdzięczność do niego, tak jak czasem wśród ludzi, jak ktoś komuś coś pomoże, czy w cudzysłowie uratuje życie i mówimy czasem o dozgonnej wdzięczności, to tutaj w przypadku Boga możemy mówić bez cudzysłowa o uratowaniu życia i dozgonnej wdzięczności. Więc całe moje życie, wszystko to, co robię, każdą sferę tego życia podporządkowuję Bogu, podporządkowuję temu, żeby na pierwszym miejscu mieć Jego, Jego chwałę. Stańcie proszę, pochylmy nasze głowy, pomodlimy się. Panie Boże, dziękuję Ci za ofiarę, za drogocenną krew i cudowne zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dziękuję Ci za to, że wykupiłeś mnie i wierzę, że każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy, dla siebie, że zazdrośnie teraz pożądasz Ducha, któremu dałeś w nas mieszkanie. Panie, wyznaję Ci, że każdego dnia są takie sytuacje, kiedy może niecelowo i nie po to, żeby pozbawiać Ciebie czci i honoru, ale po prostu z przyzwyczajenia do jakichś różnych odruchów, ludzkich rozwiązań, podejmuję decyzje, które nie są najlepsze, które nie są najbardziej godne. Twojego dziecka, Panie. I tym bardziej dziękuję Ci za to, że w Twoim słowie pokazujesz mi takie rzeczy, pokazujesz to, w jaki sposób chcesz zmieniać mój charakter i współpracujesz z tym ze mną, nie zostawiasz mnie z tym samego, masz i zmieni, jak zmienisz, to przyjdź, ale współpracujesz z tym każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie, za tą nadzieję, za tą pewność, że kiedykolwiek by to się nie stało, czy za pół godziny, czy za 50 lat, albo i więcej, jeśli stanę przed Twoim tronem, to powiesz, Panie, ten jest usprawiedliwiony, usprawiedliwiam go, biorę na siebie jego grzechy. Ogłaszam, że jest traktowany jak sprawiedliwy. Panie, i tak proszę Cię, żeby to było prawdą w życiu każdego z nas, każdego dnia. Amen. Dzięki.